Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę na grzyby.
A na naszych łączach Zbyszek Stachura, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Zbyszku, jak się masz?
Dzień dobry tobie, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i tym, którzy gdzieś tam słuchają nas na łączach internetowych, bo to teraz coraz bardziej popularne. I wszystko jest w porządku, no po prostu taka trochę pora jest, kiedy mamy trochę wiosny, trochę lata, jak to niektórzy mówią. Wczoraj rano była piękna zima, świeżutka okiść świeżego śniegu, no a później prawie wszystko to zniknęło, niewiele zostało. No i jak mówię, chyba tak będziemy mieli przez najbliższy okres czasu, ponieważ no marzec to tak trochę, jak mówię, jak w garncu,
tak.
A kwiecień też będzie chyba przeplatał trochę zimy, trochę lata, także musimy się z tym liczyć, ale chyba wiosna jest coraz bliżej, słoneczko jak wyjdzie, przyświeci, zaczyna być coraz cieplej, gdzieś tam spod tego śniegu, jeżeli jeszcze gdzieś jest, już wychodzą piękne kwiaty i niedługo zaczną się po prostu, jak to się mówi, wiosenne ogrody nasze przybiorą piękny, kolorowy kształt. No i po prostu chyba musimy się sami też do tego przygotowywać. Niektórzy, jak mówię, nie mogą się doczekać czasu, kiedy będą mogli spokojnie sobie pojechać nad wodę, pochodzić do lasu, zobaczyć, jak się wszystko rozwija. Ja tylko powiem tyle, że to jest bardzo dobry czas dla wędkarzy, jeżeli są niecierpliwi i chcą koniecznie już próbować łowić, to myślę tam, że gdzieś zszedł lód, to można oczekiwać, że już tam będzie można próbować łowić jakieś ryby. Głównie to są jednak te ryby, które najwcześniej jak gdyby budzą się do życia. Woda zimna im nie przeszkadza, ponieważ można tak powiedzieć, że generalnie aktywność ryby zależy od temperatury wody. I to jest taki wskaźnik. Nie kalendarz, nie data konkretna, choć mniej więcej to się czasami zgadza, ale właśnie wtedy, kiedy ta temperatura wody osiąga określona, na przykład generalnie się mówi, że powyżej 40 stopni woda, to wtedy ryba zaczyna być aktywna i na przykład łolaje są wtedy bardzo aktywne, ale na przykład w naszym jeziorze Michigan i wszystkich tych jeziorach, tutaj tych wielkich jezior położonych po prostu między Illinois, Kanadą, Michigan, Wisconsin, to po prostu tam w zależności od temperatury ryba ta aktywność wykazuje i już mój syn pojechał i przywiózł bardzo ładnego chinooka. Koho.
A ty powiedz mi, koho jest zbliżone do jakiej ryby? Bo dla mnie to tak, wiesz, nie?
To jest łososiowate.
Wszystko jest łososiowate, tak?
Mhm. Łososiowate, bardzo, powiedziałbym, to różowe mięsko. I jest w tej chwili, można je łowić, to nie są duże ryby, to nie są te, które idą na tarło jesienią, czy też późnym latem i wczesną jesienią, które właściwie i często widzimy, że one złożą ikrę i padają. W tej chwili to łowi się takie, powiedzmy sobie, osiemnastki, dwudziestki, szesnastki, mówię o inczach, bardzo...
Się domyślam.
Bardzo smaczna, bardzo dobra ryba do wszystkiego, zarówno do jedzenia, takiego na patelnię, filetowania, czy też powiedzmy sobie wędzenia, ponieważ są to bardzo dobre ryby. Można w tym samym czasie złowić zarówno ten koho, jak i czasami zdarza się, że brauna złowimy, steelheada. To wszystko są ryby łososiowate i one podobno tak krążą, powiedzmy sobie, wzdłuż wybrzeży naszego jeziora i wszystko zależy od temperatury.
Czyli wędkarz, Zbyszku, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, wędkarz jest w stanie rozróżnić koho od brauna, tak?
O tak, oczywiście. Zresztą są, powiedziałbym to, tabele, znaczy tabele, atlasy, które pokazują, jak wyglądają te ryby i one się różnią w zależności od tego, czy ona jest w normalnym czasie, czy w okresie, kiedy składa ikrę. Często wtedy kolory przybiera inne, ale w zasadzie mówią tak i to można przeczytać, że tak zwany king, Chinook king, to po prostu w tej chwili jest go podobno dużo mniej niż kiedyś było. Jakaś choroba go chyba troszeczkę zdziesiątkowała w naszym jeziorze, ale w dalszym ciągu jest to dobry czas na tak zwaną rybę w pełni sprawną, gotową, jak to się mówi, nie tą, która idzie na tarło, bo często ona ledwo się porusza. Czasami są to ostatnie momenty jej życia, a więc te ryby są w zależności od czasu, kiedy je łowimy, mają jak gdyby no czasami niezbyt dobrą już kondycję fizyczną, prawda? Aha. A więc jak mówię tutaj, wędkarze w tej chwili łowiący tam, jeżeli się uda im złowić, to na pewno mają pewność, że złowili bardzo smaczną, bardzo dobrą rybę. Łowi się w tej chwili głównie na ikrę, czyli te ryby przychodzą po to, żeby zjadać to, co dla nich jest smaczne. Ikra zawsze przez jedne ryby składana, przez inne zjadana i dlatego te ryby składają no, miliony tych ziarenek ikry po to, żeby z tego wylęgła się określona ilość ryby. Część zostanie zjedzona przez różne inne ryby, no a część po prostu również będzie zjadana jako małe rybki. I dlatego one w tej chwili właśnie przychodzą na te małe rybki. I w zależności od temperatury wody te rybki się po prostu przesuwają wzdłuż wybrzeża i praktycznie w tej chwili na całej szerokości i długości naszego jeziora wszędzie te rybki można łowić. W naszym stanie to Mantros po prostu jest takim miejscem, gdzie kiedyś łowiło się dużo. W tej chwili wędkarze mówią, no bardzo dobre miejsce, ale drogie. Dlaczego drogie? No bo parking tam kosztuje podobno $15, natomiast jak się pojedzie, powiedzmy sobie do Wisconsin, często za darmo parkujemy, nie płacimy tych opłat, no ale musimy wykupić wtedy pozwolenie na łowienie tych rybek na inny stan, to jest to troszkę droższe niż normalnie. Łowi się również te ryby na różne błyszki, czyli po prostu kolorowe blaszki, różne przegięte. Łowi się również na żywca, czyli na minus, różnego rodzaju małe rybki, które tak samo są skuteczne w łowieniu. No i to wszystko zależy od tego, gdzie ta ławica tej ryby przyjdzie. Proszę mi wierzyć, że wędkarze są no, pomysłodawcami, można tak powiedzieć, wielu urządzeń, które są niezbędne do tego, żeby nasze połowy były skuteczne. Czasami trzeba wyrzucać tą naszą przynętę bardzo daleko od brzegu, jeżeli łowimy bez łodzi, prawda? I wtedy potrzebne są różne wyrzutnie. Można by powiedzieć, że to, co można zaobserwować w naturze, jakie te wyrzutnie zostały skonstruowane przez wędkarzy, no to można powiedzieć tak, że to cuda techniki, a również czasami bardzo proste urządzenia, które potrafią wyrzucić tą przynętę na tą rybę w granicach do 500 jardów. Oczywiście można powiedzieć, no ale przecież dzisiaj są takie nowoczesne urządzenia, jak poruszające się małe łódeczki, które mogą się otwierać i wysypywać tego. Często stosują to karpiarze, ale no czasami jest tak duża fala, że taka łódeczka nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego jedynym sposobem jest właśnie wyrzutnie różnego rodzaju. Są to zazwyczaj urządzenia pod ciśnieniem, czyli skonstruowane, powiedziałbym to, w postaci pewnej zbiorniczka, do którego pompujemy powietrze. Nawet miałem zdjęcie przez syna zrobione, które pokazywało, że nożną taką pompkę, jak do, można powiedzieć, do roweru czy do samochodu i ją pompował do tam, powiedzmy, określonego ciśnienia. Określone zawory, cienka lufa, można by tak powiedzieć, wychodząca z tego dużego zbiornika, gdzie sprężone powietrze istnieje. Tam wkładamy określonej kształtu ciężarek, kołbiany zazwyczaj, no i po prostu zwalniamy zawór i to wylatuje nam i leci na odległość, powiedzmy sobie tam różne, 200, 100 do 500, niektórzy mają takie wyrzutnie. To podobno zwiększa skuteczność naszego łowienia. Tym sposobem łowi się również, jest to również dobra pora w tej chwili na okonie. Okonie to również ryby, które w tej chwili bardzo można je łowić na całym obszarze naszego.
Okonek, taki nasz okonek, taki polski. Czy jak ktoś do nas dzwoni? Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry panom. Ja z tej strony Ignas na połączeniach. Czy mógłby pan Zbyszek powiedzieć dla nas coś na temat artykułu Skażone ryby w jeziorze Michigan?
Skażone ryby w jeziorze Michigan, tak Zbyszku, tak, słyszałeś?
Był ten artykuł w gazecie, nie chcę reklamować, Kurier
Polski. Że mówicie, że nie powinno.
I tam jest artykuł właśnie. Ja mam ilości tych tutaj zdjęcie zrobione.
Dobrze, to proszę, nie panowie razem mówicie. Dobrze. Zbyszku, skażone ryby w jeziorze Michigan. Dziękujemy panu za telefon.
Tak.
Tak, Zbyszku, słyszałeś o tym?
Tak, tak, tak. To jest oczywiste. Ja chciałbym powiedzieć tak. Praktycznie rzecz biorąc, mamy tak naprawdę idealnie czystych wód, w tym żyją ryby. Dlaczego? No bo my, jako ludzie, po prostu te wody zanieczyszczamy wszystkim tym, co nam jest niezbędne do normalnego życia. Przecież rolnik musi stosować określone nawozy, to rolnik musi stosować określone również płyny, które opryskują, czyli niszczą kwasy, tak, niszczą różne inne rzeczy. I to przy deszczu spływa do naszych jezior, do naszych strumyczków i po kolei zasila nasze. Przecież wiadomo jest, że jeżeli nasze, tak powiem, nieczystości z domu też idą do oczyszczalni ścieków, a z oczyszczalni wychodzą teoretycznie czyste, ale nie zawsze dokładnie czyste i nie wszystko zostanie usunięte. W związku z tym od dawna wiadomo, że w naszym jeziorze na przykład są również różnego rodzaju antybiotyki, różne inne metale ciężkie.
Dlatego dobrze, że jest taka firma, która się nazywa Proeco Life, że ona ma te filtry, można pić tą wodę, piłem super, wiesz.
No i gdybyśmy tego nie stosowali, to naprawdę pijemy wodę, no, która nam szkodzi. Proszę mi wierzyć, że czysta woda, która wygląda na czystą, nie znaczy, że nie zawiera po prostu związków niestety nam szkodliwych. I należy w związku z tym tak, na pewno im dalej od wielkich ośrodków miejskich i pól uprawnych, zwłaszcza tam, gdzie są, jak mówię, duże fermy hodowlane, to tam jest naprawdę duże zanieczyszczenie. I niestety my z tym już, jak to się mówi, żyjemy od dawna. Mm-hmm. I musimy się pogodzić z tym, że nie wiem, czy istnieje gdzieś idealnie czysta, dokładna część wody, której byśmy mogli powiedzieć, że tutaj nie ma nic. Jeżeli będziemy to stosować rozsądkiem, czyli nie jakieś olbrzymich ilości jednorazowo nie zjadamy, przecież nawet jeżeli łowimy te ryby, to nie są to ryby, które natychmiast, powiedzmy, że w całej ilości zjada jedna osoba. A więc te dawki tego wszystkiego, nawet szkodliwego, nie szkodzą nam tak natychmiast. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wszystko, co jemy dzisiaj, to proszę pamiętać, że to nie jest, nawet jeżeli pisze ekologiczne, to nie znaczy, że tak naprawdę jest. Albo do końca tak jest. I tutaj no, nie ma praktycznie innego wyjścia. Musimy się z tym jak gdyby godzić, że wiadomo, że jak pojedziemy gdzieś w takie zakątki strumyków płynących gdzieś tam w lesie, w czystym terenie, to tamta rybka będzie na pewno najzdrowsza. I są ludzie, którzy właśnie w tej chwili jeżdżą za pstrągiem, który dziko żyje, ale w tej chwili go chyba jeszcze nie wolno zabierać do maja. Na razie jest to catch release, czyli łowimy i wypuszczamy, ale już od 1 kwietnia To jest taka informacja. W każdym powiecie naszego stanu, innych stanów myślę tak samo, będą określone i wody zasilane pstrągiem. Czasami jest to tysiące pstrągów wpuszczane. Koło mnie tutaj w Kery jest po prostu takie jezioro, dawne żwirowisko, którym na pewno wypuści się około tysiąca różnych pstrągów i od 1 kwietnia będziemy mogli tam łowić te rybki. I znów, jak mówię, w zależności skąd te ryby zostały przyjechały, skąd, gdzie one się wychowały, to one tam zawierają określone pierwiastki różnych rzeczy, które były charakterystyczne dla tego terytorium, dla tej wody. Ale będziemy mieli zabawę przez, powiedzmy sobie, przynajmniej miesiąc. Będziemy mogli łowić ładne pstrążki, które są bardzo smaczne. I jeżeli zjemy 1-2 pstrągi w tygodniu przez całą rodzinę, na pewno nic się nam nie stanie. No, taka po prostu jest. Takie jest nasze życie, że idąc wzdłuż ulicy, idąc nawet na spacer, narażeni jesteśmy na, przepraszam bardzo, często spaliny, biegamy często wzdłuż ulic. No i jeżeli to robimy rozsądnie, myślę, że to nam nie zaszkodzi, a nawet daje dużo większe korzyści, niż siedzielibyśmy w domu, gdzie teoretycznie powietrze powinno być dobre.
Dobrze, że zaznaczyłeś. Teoretycznie powinno być dobre.
Powinno być dobre. Powiem tak, że w ubiegłą niedzielę odbyły się pierwsze zawody strzeleckie. Odbyły się one na strzelnicy dawnej Zgrow Wilnois. I tam no, był puchar zimy. Puchar ten zdobył Krzysztof Goryl. Strzelało 39 strzelców, w tym 3 panie, 2 juniorów, no i po prostu była dobra zabawa. Wiadomo, że po zimie nie zawsze ta forma strzelających jest najwyższa, ale wyniki były całkiem dobre.
A jak panie strzelają, Zbyszku, powiedz?
No tutaj musiałbym zawstydzić, nawet i chciałem o tym powiedzieć, bo jedna z pań, którą pierwszy raz widzieliśmy, ja jej nie widziałem, bo nie byłem, ale strzelcy, którzy jeżdżą od prawie 20 lat organizowane przez nasze kluby zawody, nigdy tej pani nie spotkali na strzelnicy. Po raz pierwszy podobno przyjechała i strzeliła fantastyczny wynik, bo miała wynik 80/100 możliwych i ta pani twierdziła, że strzela po raz pierwszy na strzelnicy. Nie, że pierwszy raz w ogóle strzela. Mają farmę i strzelają dość często podobno na tej farmie, jak jadą sobie z mężem. Mąż zresztą też startował, miał dużo gorszy wynik od swojej żony, ale żona uzyskała wynik 80, który byłby chyba trzecim wynikiem wśród najlepszych mężczyzn. A więc panie potrafią strzelać bardzo dobrze. Mamy zawodniczki, które naprawdę dorównują panom i tutaj każdy może spróbować. Czasami jest to tak, że nie wiemy, że mamy takie umiejętności i zdolności. Jak mówię, jeżeli nigdy nie strzelaliśmy, to po prostu nie wiemy. Myślę, że ta pani będzie się pokazywała na zawodach, które organizujemy. Następne zawody są w kwietniu. Będziemy strzelać z HWKS-u, z broni małokalibrowej. Dużo młodzieży wtedy startuje. Będzie to w Indianie. I jak mówię, ale to będziemy o tym mówić, kiedy będziemy się zbliżać do tej daty. A więc, jak mówię, bardzo fajne zawody, bardzo fajne. Tego pierwsi zawodnicy zdobyli punkty do tak zwanego wieloboju, czyli jeżeli ktoś zamierza startować w wielu tych imprezach, przynajmniej z 5 ze wszystkich, jakie organizujemy, będzie później wyłoniony najlepszy zawodnik wszechstronny na tym. Bo czasami ta sama konkurencja, ale strzelana na innej strzelnicy jest jednak zasadniczo się różni od skali trudności, no bo jak mówię, to nie są często te warunki terenowe, usytuowanie wyrzutni po prostu decydują o skali trudności strzelającego.
No to okazuje się, że jednak panie sobie świetnie radzą i to nie ma co się paniom narażać, tylko się kłaniać, dziękuję i tak dalej. No to tu dużo mówić.
No ja wiem, mieliśmy już wiele pań, które strzelały, naprawdę strzelają bardzo dobrze. Są to często albo córki, albo żony strzelających myśliwych, strzelających strzelców. I tutaj, jak mówię, nie jedna pani po prostu jest dużo lepsza od wielu mężczyzn, ale przecież liczy się ta przyjemność bycia, strzelania, wymiany poglądów, no i po prostu jak gdyby sprawdzenie swoich umiejętności. One są nam bardzo potrzebne później wtedy, kiedy jedziemy w naturze na polowanie.
Ale powiedz mi jeszcze, Zbyszku, czy się ciężko rozmawia z panią, która ma w ręku karabin albo pistolet?
No tak samo jak z każdym innym. Myślę także, osoba, która ma broń w ręku, ja mówię nie pierwszy raz, tylko jeżeli ta broń jest dla niej czymś takim naturalnym, to znaczy naturalnym wtedy, kiedy jedziemy na strzelnicę, kiedy jedziemy w teren na polowanie, to ona obchodzi się z tą bronią tak, jakby to była właśnie ta rzecz, która należy traktować bardzo poważnie i odpowiedzialnie, bo ja mówię, to człowiek często nieodpowiedzialny, posiadający tego typu urządzenie w rękach, staje się zagrożeniem, nie sama broń. I to musimy o tym
pamiętać. Tak, ktoś mówił, jak tu się zdarzyły takie przypadki, mówi to nie broń strzela, tylko ludzie strzelają, którzy mają broń.
Oczywiście, że tak. Broń potrafi strzelić, jeżeli jest ona niewłaściwie zabezpieczona. No powiedzmy sobie, było wiele wypadków. Nawet w sezonie myśliwskim, bo on się już skończył, teraz już zaczynamy nowy sezon od 1 kwietnia. No proszę sobie zdać sprawę, że osoba w samochodzie rozładowywała broń, która powinna być rozładowana poza samochodem w sposób bezpieczny, kiedy broń jest skierowana w miejsce, gdzie nikogo nie ma. Akurat ta osoba rozładowywała broń, no i niestety broń wypaliła właściwie na pewno z powodu niewłaściwego obsługi osoby, która trzymała tą broń. No i zdarzyło się nieszczęście, że ktoś zginął. No i czasami jest to nasz syn, czy nasz kolega, przyjaciel. No i to są niestety te rzeczy, że broń nie można traktować w sposób nieodpowiedzialny.
A czy kobiety bardziej przestrzegają tych zasad, Zbyszku, z twojego doświadczenia? Jak to wynika, powiedz? Są bardziej
nie,
takie...
Nie, myślę, że to jest jakaś różnica. Po prostu każdy, który... Wiadomo, że każdy, który weźmie pierwszy raz broń do ręki, będzie zachowywał się i jak gdyby, powiedzmy sobie, dla sprawnego strzelca, który na co dzień tą broń posiada, to od razu oceni, że ta osoba nie ma doświadczenia. Czyli te ruchy, jak i powiedzmy sobie, operowanie tą bronią, zwłaszcza krótką, będzie widoczne, że ta osoba nie posiada określonego doświadczenia i tak zwanych nawyków dobrego obchodzenia się z tym niebezpiecznym narzędziem. Natomiast osoby, które mają, powiedzmy sobie, jeżdżą na strzelnicę, używają to urządzenie, jakim jest broń, różnego rodzaju, bo jak mówię, możemy używać broń krótką, możemy używać broń pneumatyczną, możemy używać broń długą, możemy powiedzmy sobie używać to w czasie polowania na strzelnicy, w obiektach zamkniętych, a więc w każdym z tych jak gdyby miejsc tą broń należy dostosować do bezpiecznego jej użytkowania i nie zagrażania innym. Nawet nie tworzenia zagrożenia dla osób, które są w pobliżu. Bo nikt z nas nie będzie szczęśliwy, jeżeli ktoś nieświadomy posiada tą broń i na przykład obróci się, kiedy lufa skierowana jest w kierunku, gdzie są ludzie. A więc są to pewne zasady, które ludzie doświadczeni, którzy z tą bronią mają na co dzień do czynienia, potrafią to robić w sposób automatyczny i tutaj czasami gubi nas tak zwane, powiedziałbym to,
Rutyna,
że coś zrobimy, że później pamiętamy o tym przez długie, długie lata, że tak zrobiłem. Ja sam kiedyś, będąc na polowaniu na ptaki i polowaliśmy na przepiórki i pamiętam, kiedy z jednej strony takiego pandu wodnego, jedna grupa była, ja byłem z drugiej strony, i ptaki się zerwały, leciały nad tym jeziorem i ja pamiętam, że przeciągłem te lufy i tam po drugiej stronie byli ludzie. Była to określona odległość, nie było to niebezpieczne, ale do tej pory to pamiętam, że zrobiłem to w sposób niebezpieczny. A więc my musimy sobie zdawać sprawę z tego.
Czyli że... możesz powiedzieć innymi słowy, że udało się, a mogło być gorzej?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście ja nie zamierzałem strzelać w tym momencie, ale moje lupy przeszły. Ci ludzie po drugiej stronie mogli się czuć bardzo nieswojo, ale jak mówię, wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja sobie zdałem. Ja wiem, że zrobiłem bardzo niedobrze. Zrobiłem tak, jak nie powinno się zrobić. I to jest coś takiego, że musimy o tym pamiętać. Dlatego nie rozróżniałbym tutaj, czy to są, jeżeli my bierzemy, no bo jak mówię, mój wnuk ma w tej chwili 11 lat i już od paru lat strzela, jedzie na zawody, bierze udział w tym i zawsze największym obowiązkiem opiekuna takiego młodego człowieka, młodej, pierwszy raz osoby będącej na strzelnicy, jest ten, żeby ten opiekun zadbał o to, żeby nic się nie zdarzyło, żeby cały czas ta nieprawna jeszcze obsługa tej broni była bezpieczna dla otoczenia. I to są te rzeczy, które musimy zawsze pamiętać. Nie ma innego wyjścia, o tak bym powiedział. No. Natomiast nie ma tu różnicy, ja o przynajmniej nie rozróżniam różnicy, że kobiety są bardziej czy mniej. Każda prawna osoba, która, jak mówię, praktycznie robi wszystko, żeby to było bezpieczne. I na razie, jak mówię, prawie 20 lat, organizujemy zawody, nie było przypadków poszczeleń. To jest bardzo duża sprawa. Jak mówię, broń zawsze jest niebezpieczna, może się coś zdarzyć, ale jak mówię, jeżeli zawsze o tym mówimy i każde zawody, które się odbywają, to pierwsza zasada to jest tak zwane zasady bezpieczeństwa, zasady posługiwania się, zasady używania broni, amunicji, kiedy ją ładujemy, w jakim rozładowujemy i tak dalej, i tak dalej. To są najważniejsze rzeczy, czasami nudne dla osób, które jeżdżą od 20 lat, ale po prostu organizator musi to zrobić, nawet z punktu widzenia, jak to się mówi, zabezpieczenia własnego tyłka, bo gdyby się coś wydarzyło, to gdyby tego nie było, no to byłaby jeszcze większa odpowiedzialność organizatora. A więc jak mówię, broń jest zawsze niebezpieczna, ale w dobrych rękach staje się ona po prostu bezpieczna. I to jest takie powiedzenie, które trzeba sobie zdawać sprawę. I na szczęście większość ludzi ma tego świadomość. No i tak to jest.
Czyli generalnie rzecz biorąc, mówiąc, kiedy jest polowanie, to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, świadomość, tak jak powiedziałeś, miałem świadomość, popełniłem błąd, nigdy tego, bo to każdy, ja, broń Boże, nie oceniając ciebie, jednak wchodzimy w jakąś rutynę, ona może nawet trwać minutę, prawda? Że coś mówi, o nie, źle zrobiłem, prawda? Ale często jednak masz świadomość tego.
Często jest to odruch, prawda? Tak. Jeżeli my sobie zdajemy sprawę z tego, to jest to takie memento po to, żeby uniknąć przyszłości takiej sytuacji. Proszę sobie zdawać sprawę, że w wielu przypadkach polujemy na przykład na ptaki, bo tutaj o to chodzi, kiedy w koło są koledzy w różnej odległości od nas, nagle wyrywa się ptak i on nie leci tam, gdzie byśmy chcieli, gdzie nie ma nikogo, tylko czasami jak my wybiera drogę, czy też lot między nami. I teraz jak ten ptak wysoko leci, nie zawsze od razu wysoko, a więc kąt strzelania, czasami nasze lupy, jak mówię, mogą przekreślać kogoś tam. Nigdy one tego robić nie powinny. Nigdy. Nigdy. Jeszcze raz to powtarzam, nigdy. Dlatego, jak mówię, tutaj pewne nawyki powinny być naszą, jak gdyby, no, stałą rzeczą, a przede wszystkim świadomość, że czasami warto zrezygnować z oddania strzału, który mógłby być niebezpieczny. I jak mówię, każdy strzelający, będący na różnego rodzaju polowaniach w różnych miejscach, na pewno sobie przypomni, że kiedyś tam miał taką sytuację. Ale to często nas uczy. Dla ludzi, którzy potrafią te rzeczy jak gdyby rozróżniać, są to lekcje, które pamiętamy do końca życia i staramy się unikać, żeby takich sytuacji nie było.
Ja czasami nie wiem dlaczego, Zbyszku, zawsze jak rozmawiamy i ty poruszasz temat właśnie tych polowań i strzeleckich, to zawsze mi się przed oczyma staje scena z filmu Łowcy Jeleni, Robert De Niro. Pamiętasz, jak mierzy do tego jelenia, o tych rozłożystych, pięknych... Jak się mówi prawidłowo, bo ja powiem rogi, a to jest... jak się
poroże.
Z pięknym porożem, rozumiesz, i tak dalej. To jest taka scena kultowa z tego filmu. Tym bardziej, że akurat wczoraj sobie oglądałem wywiad i rozmowę z Robertem De Niro po filmie, w którym zagrali jedni z najwybitniejszych aktorów, czyli Joe Pesci i rozumiesz Al Pacino i Robert De Niro. Martin Scorsese reżyserował to wyjątkowo kultowy, dosyć trudny film, długi, ale od razu mi się przypomniała scena i sytuacja, o której tu rozmawiamy.
Tak. Więc jak mówię, no każdy, moim zdaniem każdy, ileś tam lat polująca osoba, no znajdzie takie sytuacje, że kiedyś tam, no proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Podobnie jak na tym filmie, nagle widzimy jelenia, prawda?
Tak. Czy
nagle widzimy zwierzę, na które polujemy, bo może to być jeleń, może to być, powiedzmy sobie, łańka, może to być dzik, może to być lis, może to być każda inna zwierzę, na którą polujemy. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli widzimy tą zwierzynę, kiedy mamy tak zwane zabezpieczenie, czyli ta, na przykład ta zwierzyna stoi na, powiedzmy sobie, gdzie na tle jest stok góry, no to wiadomo, że nasza kula będzie bezpiecznie ulokowana, nawet jeżeli my nie trafimy. Nawet jeżeli ona przejdzie przez to zwierzę, to ona opadnie tam, gdzie nikomu nie zrobi krzywdy, prawda?
Mhm.
A jeżeli będziemy mieli tą samą sytuację, kiedy ten zwierz jest na widnokręgu, można tak powiedzieć, że nasz górce, kiedy ta kula wystrzelona, jeżeli będzie nietrafna, a czasami przejdzie przez ciało tego zwierzęcia, do którego strzelamy, ona poleci gdzieś tam i my nie wiemy, gdzie ona leci. Nie wiemy. I wtedy jest to ryzyko, czyli mówi się, że nie powinno się oddawać strzału, jeżeli wiemy, czy mamy, nawet jeżeli nie wiemy, tośmy powinni się wstrzymać od takiego strzału, gdzie nie wiemy, gdzie ta kula poleci.
Jeszcze mam do ciebie, przepraszam, że wiesz co, tak sobie myślę, słuchając ciebie z oczywiście zainteresowaniem, musimy też, popraw mnie, jeżeli już jesteśmy w miejscu strzeleckim, to musimy sprawdzić, czy on nie jest grząski, czy grząski, czy my się nie poślizgniemy strzelając, dobrze mówię, żeby to było stabilne jakieś oparcie, jeżeli już celujemy w kierunku zwierzyny, prawda?
No to wiadomo, że to właściwie powinno zawsze być, czyli my się jako myśliwi ustawiamy, czy też oczekujemy, ale czasami jesteśmy w kroku, jak to się mówi, i idziemy i nagle pojawia się zwierzyna i musimy bardzo szybko zdecydować się na oddanie strzału. I tu wszystko decyduje wtedy o bezpieczeństwie tego strzału. Jeżeli, jak mówię, mamy kulochwyt, czyli mamy coś takiego, że ta kula nigdzie nie poleci gdzie indziej niż tylko ewentualnie uderzy w ziemię, w drzewo, ale wiadomo, że nie poleci w miejsce nieznane nam, to wtedy taki strzał jest bezpieczny, prawda? Jeżeli nie strzelamy w kierunku ludzi lub ewentualnie na przykład drogi, zdarzały się przypadki, były takie wypadki, że oddany strzał na polowaniu zupełnie w dużej odległości od drogi. Był taki przypadek chyba 2 lata temu, kiedy na wsi w Polsce rowerzysta, który jechał sobie drogą, prawda, odległej o prawie kilometr od miejsca, gdzie ten wypadek się zdarzył, myśliwy oddał strzał do dzika chyba, o ile dobrze pamiętam, i nagle został uderzony kulą. Proszę mi wierzyć, że rykosze, czy tak zwane, można powiedzieć, kula wystrzelona z luty broni, czasami uderza o coś bardzo twardego, jeżeli ten kąt padania tego pocisku jest pod małym kątem, czyli im dalej, jak gdyby można powiedzieć, strzelamy od swojej odległości, to może się ona odbić od nawet korzenia, kamienia i wtedy nabiera jak gdyby oddzielnej szybkości, czasami zdwojonej, i uderza gdzieś tam zupełnie nie w kierunku, w którym oddaliśmy ten strzał. A więc każdy strzelec który, jak mówię, posiada broń w ręce, musi mieć odpowiedzialność za to, co robi. I o tym, jeżeli nie wiemy, nie pamiętamy, no to może dojść do wypadków. Na szczęście nie ma ich tak dużo, dlatego że większość z nas zachowuje jednak...
Ale o tym przypadku, o którym mówiłeś, ten rykoszet, to trafił strzelającego?
Nie, nie, nie. Trafił rowerzystę, który jechał prawie kilometr od miejsca, gdzie po prostu strzelec był. No po prostu tak się zdarza. Ja polowałem.
No ale co, zabił, zranił?
Zranił. W tym przypadku zranił.
Zranił.
Ja polowałem jako młody chłopak w kole mojego ojca. I wtedy na polowaniu był tam jeden myśliwy, który miał, jak można powiedzieć, taki rowek na szyi. To był ślad po brenece, czyli określonym ładunku wystrzeliwanej z lupy gładkiej. Na polowaniu na dziki w zimie od korzenia odbiła się ta kula, ta breneka i zraniła go. Na szczęście nie uderzyła centymetr głębiej, bo wtedy ten pan nie byłby na tym polowaniu, ale na szczęście obeszło się tylko na zranieniu. A więc jak mówię, zawsze jeżeli posiadamy broń w ręce, jeżeli jesteśmy jej użytkownikami, to musimy pamiętać, jakie może to spowodować skutki, czasami nieprzewidziane. I to jest coś takiego, co ja mówię, że jeżeli nie masz tej wyobraźni, nie masz tej świadomości, to może nie należy tej broni w ogóle używać, no bo taka jest po prostu prawda, że broń wymaga odpowiedniej jak gdyby wiedzy, umiejętności, ale również twardych zasad bezpieczeństwa, które każdy, który broń posiada, powinien znać i respektować. No ale jak mówię, może zanudzamy ludzi tymi rzeczami. Ja powiem tak, że zbliża się sezon wędkarski, na pewno. Niektórzy przygotowują się i aplikują o pozwolenia, a niektórzy już mają, na polowanie. Najpierwszym takim polowaniem, który będzie można wykonywać w terenie, to jest indyki. I właśnie w tej chwili często uzyskujemy pozwolenia na różne terminy. Każde polowanie na indyki odbywa się, powiedzmy sobie, zazwyczaj jest to tydzień czasu, czasami mniej dni, kiedy możemy wykonywać to polowanie. Jest to tak zwane wiosenne polowanie na indyki tylko samce. Czyli polujemy na podomową, można powiedzieć, indory, czyli te piękne, kiedy one pokazują nam te piękne, kolorowe na szyi ozdoby. Natomiast normalnie nazywamy je gablery. I to po prostu polowanie zacznie się już niedawna i będzie się gdzieś tam w maju kończyło, różne terminy. A więc jak mówię, przygotowujemy się do tego, a również przygotowujemy się, jak mówię, do wędkowania. Niektórzy jeszcze nie zaczęli tego wędkowania, ale prosiłbym, żeby tutaj wiedzieć, że należy sprawdzić nasz sprzęt, należy przeglądnąć ten sprzęt i wielu takie proste rzeczy, ale przypomnę o nich, że na przykład jeżeli używamy daną wędkę przez wiele, wiele lat, to może należy wziąć i odciąć kawałek tych 5-10 stóp żyłki czy linki, po to, że ona jest najbardziej zużyta, bo ona najczęściej przelatuje przez przelotki, które są na wędce i ona się wyciera. Jak każda rzecz używana przez dłuższy czas traci swoje wartości, traci swoje wytrzymałości i dlatego należy je wymienić po to, żeby nie mieć przypadku, kiedy zdarzy się nam, jak to się mówi, ryba życia, no i wtedy po prostu ją zgubimy poprzez niewłaściwe właśnie sprawdzenie i będzie przerwanie naszej linki czy naszej żyłki. To jest taka rzecz, którą należy zrobić, jak również proszę mi wierzyć, że w tej chwili nowoczesność, jakim jest telefony, pokazuje, że pokazuje się bardzo wiele rekordów różnego rodzaju. Otwierając wiele kanałów telewizyjnych, ale i również w internecie, ludzie wrzucają różne filmiki, gdzie pokazują, jakie ryby udało się złowić. Kiedyś tego nie było, bo nie było telefonów. Nie mieliśmy takiej możliwości, żeby...
Nie były telefony z takimi, że tak powiem, opcjami, prawda?
Tak, dokładnie. Dzisiaj zrobienie filmiku, dzisiaj zrobienie dobrego zdjęcia aparatami fotograficznymi,
telefonicznymi, tak?
telefonicznymi jest po prostu łatwiejsze niż kiedyś, zawsze wyciągłeś aparat i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są na to gotowi, mają również różne kamerki zamontowane. To niedrogie urządzenia, które mogą nam po prostu pomagać w zrobieniu ciekawych ujęć, ciekawych zdjęć. I dlatego, jak mówię, można tam również zdobyć wiele doświadczenia.
Zbyszek Stachura był Państwa i moim gościem na antenie Polskiego Radia. Dziękuję Ci bardzo. Wiele ciekawych rzeczy.
Wszystkim kolegom i słuchaczom pozdrawiam Ciebie i dobrego dnia życzę.
Na rybie.